Hej, witaj na kanale Nocne Bajanie. Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest fanowską interpretacją historii, która wydarzyła się w jednym z twoich ulubionych uniwersów. Wydarzenia te miały tam miejsce, ale uległy pewnym modyfikacjom na potrzeby opowieści. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć naszą pracę, to dołącz do grona wspierających lub odwiedź nasz sklep. Link w opisie. A teraz ułóż się wygodnie i posłuchaj. Bezimienny wyszedł z warsztatu i ruszył dalej, w stronę kuźni Harada. Nie musiał iść daleko. Właściwie wystarczyło przejść na drugą stronę, by znaleźć się przy miejscu, które już z daleka zdradzało swoją obecność. Kuźnia Harada nie potrzebowała szyldu ani zaproszenia. Jej dźwięki niosły się po całej dzielnicy rzemieślników. Młot uderzał o metal ciężko i równo. Co jakiś czas z wnętrza buchało gorąco, które mieszało się z wonią węgla, rozpalonego żelaza i potu. W powietrzu unosił się drobny pył, a ściany budynku zdawały się od dawna nasiąknięte dymem. To miejsce było inne niż warsztat Torbena. Tam Prym wiodła cierpliwość i powolna praca. Tutaj wszystko było szybsze, ostrzejsze i głośniejsze. Żelazo nie dawało się prosić jak drewno. Trzeba było je rozgrzać, uderzyć, zgiąć i zmusić do przyjęcia właściwego kształtu. Harad stał przy piecu. Był zajęty, bardzo zajęty. Każdy jego ruch mówił, że nie ma dziś ochoty na rozmowy, które nie prowadzą do niczego konkretnego. Dlatego Bezimienny nie podszedł od razu do mistrza. Zauważył młodszego mężczyznę stojącego nieco z boku, przy kamieniu szlifierskim. Ten ostrzył właśnie świeżo wykutą broń. Ostrze przesuwało się po kamieniu z długim, chropowatym sykiem, a drobne iskry od czasu do czasu pryskały w dół jak małe, gasnące gwiazdy. Młody czeladnik podniósł wzrok, gdy zobaczył nieznajomego. Nowa twarz w mieście, co? Odezwał się żywo. Nazywam się Brian, jestem czeladnikiem mistrza Harada. Mówił trochę głośniej niż było to konieczne, ale w kuźni inaczej się nie dało. Huk młota i syk paleniska pożerały co cichsze słowa, zanim te zdążyły dotrzeć do uszu rozmówcy. Bezimienny przyjrzał się ostrzonej broni. Była prosta, solidna, pozbawiona ozdób. Nie wyglądała jak miecz dla bogatego panicza z górnego miasta. Wyglądało jak narzędzie stworzone po prostu do walki. Jak to jest być czeladnikiem u kowala? Zapytał. Brian uśmiechnął się pod nosem, nie przerywając pracy. Obrócił ostrze i znów przyłożył je do kamienia. Dlaczego pytasz? Powiedział. Chcesz zostać moim następcą? W jego głosie nie było wrogości, raczej ciekawość i odrobina rozbawienia. Po chwili skinął głową, jakby sam uznał, że to wcale nie taki zły pomysł. Czemu nie? Ja i tak jestem już prawie na końcu nauki. Jeszcze trochę i wyjadę z miasta, ale nie przez Harada, żebyś źle nie zrozumiał. To dobry mistrz, surowy, jasne, wymagający, ale jeśli człowiek chce się nauczyć czegoś porządnie, to właśnie u niego. Pokazał mi, jak wyczuwać metal, jak nie marnować uderzeń, jak poznać, kiedy ostrze jest gotowe, a kiedy tylko wygląda na gotowe. To nie jest zły fach, tyle że samo miasto... Miasto potrafi człowieka zmęczyć bardziej niż praca przy piecu. Bezimienny oparł się ramieniem o belkę przy wejściu, zachowując wystarczający dystans od iskier. Dlaczego chcesz wyjechać? Brian tym razem przerwał ostrzenie, położył miecz na stole i potarł dłonią kark. Bo tutejsi ludzie działają mi na nerwy, odparł szczerze. I nie mówię tylko o mieszczanach, mówię też o pozostałych mistrzach. Nadal pamiętam, ile było zamieszania, zanim Harad mógł mnie przyjąć. Każdy miał coś do powiedzenia, każdy musiał wyrazić zgodę. Każdy zachowywał się tak, jakby od jednego czeladnika zależał los całego Korinis. Brian naprawdę myślał o wyjeździe, o miejscu, w którym nie będzie musiał słuchać starszych mistrzów, strażników, paladynów, kupców i wszystkich innych, którzy w Korinis zdawali się mieć prawo do cudzych spraw. Bezimienny spojrzał na Harada, który właśnie wyjął z paleniska rozgrzany pręt metalu. Żelazo świeciło pomarańczowo, niemal na biało przy końcu. Mistrz położył je na kowadle i zaczął uderzać. Każdy cios był mocny, pewny i pozbawiony zawahania. Powiedz mi coś więcej o Haradzie, poprosił bohater. Brian zerknął w stronę mistrza, a potem ściszył głos, choć w kuźni i tak nie brzmiało to zbyt cicho. Jest teraz w kiepskim humorze, jeszcze gorszym niż zwykle. Kilka dni temu przyszli paladyni. Nie pytali, czy ma czas. Po prostu kazali mu wykuć dla siebie miecze. Dużo mieczy. A przy okazji zakazali mu sprzedawać broń komukolwiek innemu, dopóki robota dla nich nie będzie skończona. Brian przesunął palcem ostrożnie wzdłuż płaskiej strony ostrza, sprawdzając nierówności. Więc teraz Harad haruje dzień i noc. Kuźnia prawie nie stygnie. On też nie. Niby paladyni mówią o obronie miasta, o orkach, o królu i obowiązku, ale miecze same się nie wykują. Każdy rozkaz spada w końcu na czyjeś ręce. W tym przypadku na jego. Jakby na potwierdzenie tych słów, Harad odłożył młot i odsunął się od pieca. Przez chwilę stał nieruchomo, oddychając ciężej. Potem obrócił głowę w stronę Bezimiennego i Briana. Musiał zauważyć, że rozmowa trwa już dłużej niż powinna. Ruszył ku nim powoli, ale nie leniwie. Był zmęczony, było to widać od razu, lecz zmęczenie nie odbierało mu siły. Przeciwnie, czyniło go jeszcze bardziej surowym. Jego twarz była twarda, poorana zmarszczkami od pracy, gorąca i zmartwień, ale nie budziła niechęci. Była to twarz człowieka, który może nie ma czasu na uprzejmości, ale rozumie wartość uczciwego wysiłku. Bezimienny postanowił nie marnować więcej czasu. Harad zatrzymał się przed nim i otarł dłonie w skórzany fartuch. Czego chcesz? Zapytał krótko. Pytanie zabrzmiało ostro, ale nie było w nim złośliwości. Raczej zniecierpliwienie. Szukam pracy, odpowiedział Bezimienny. Kowal zmierzył go wzrokiem od stóp do głów. Nie patrzył na niego jak kupiec na klienta, ani jak strażnik na podejrzanego. Patrzył jak rzemieślnik na materiał. Sprawdzał, czy ten materiał da się jeszcze ukształtować, czy może pęknie przy pierwszym uderzeniu. Przydałby mi się nowy czeladnik, powiedział po chwili. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Ale zanim zaczniesz sobie wyobrażać, że wystarczy stanąć przy kowadle i machać młotem, powiedz mi jedno, umiesz coś? Bezimienny zerknął na kowadło, na palenisko i na rozgrzane ostrza leżące na boku. Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie, Harad przerwał mu ruchem dłoni. Nie, nie o to mi chodziło. Kowal spojrzał w stronę bramy miasta, choć z tego miejsca jej nie widział. Jego wzrok powędrował dalej, poza kamienne mury, ku drogom, lasom i wzgórzom, z których przychodziły coraz gorsze wieści. Wcześniej czy później orkowie staną pod murami Korinis, powiedział. Może ludzie jeszcze się łudzą, że to tylko plotki, Może kupcy wolą liczyć monety, a mieszczanie udawać, że grube mury wystarczą. Ale ja nie mam złudzeń. Kiedy przyjdzie oblężenie, liczyć się będą tylko ci, którzy potrafią stanąć do obrony miasta. W kuźni na moment zapanowała nienaturalna cisza, choć palenisko nadal szumiało, a Brian dalej ostrożnie pracował przy ostrzu. W głosie Harada pobrzmiewało przekonanie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę. Nie chcę człowieka, który przy pierwszym krzyku za murami schowa się za plecami innych, albo będzie uciekał z miasta razem z nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z tymi, którzy mają odwagę trzymać broń. Bezimienny przyjął te słowa ze spokojem, ale w jego oczach pojawił się cień rozbawienia. Po tym, co przeżył w kolonii karnej, po świątyniach, demonach i walkach, które zostawił za sobą, oskarżenie o lenistwo brzmiało niemal dziwnie. Nie jestem żadnym nierobem, powiedział. Harad skrzyżował ramiona. Oto wielkie słowa, a wielkie słowa mają wartość tylko wtedy, kiedy idą za nimi czyny. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Gorąco z pieca drżało między nimi, jak niewidzialna zasłona. Przynieś mi broniorka, powiedział w końcu kowal. W pobliżu miasta widziano ich niedawno. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeśli naprawdę potrafisz pokonać jednego z nich i wrócić z jego bronią, wtedy uwierzę, że nie jesteś tylko kolejnym włóczęgą szukającym łatwego zarobku. Wtedy przyjmę cię na czeladnika. Oczywiście pod warunkiem, że pozostali mistrzowie też nie będą mieli nic przeciwko. Twój ork jest już martwy, powiedział bezimienny. Dobrze, odparł surowo. Więc nie gadaj więcej i pozwól, żeby twoje czyny mówiły za siebie. Bezimienny skinął głową. Nie zamierzał przeciągać rozmowy. Harad miał pracę. Brian miał ostrze do skończenia, a kuźnia nie mogła czekać. Bohater wyszedł i przez moment zatrzymał się na ulicy. Po hałasie młotów zwykły gwar Korinis wydał mu się niemal cichy. Oczywiście miasto wcale nie milczało. Kupcy nadal nawoływali klientów. Strażnicy rozmawiali przy przejściach. Gdzieś w oddali szczekał pies, a z portu niósł się cichy szum morza. Ale po kuźni wszystko brzmiało łagodniej. Bezimienny poczuł też coś bardziej przyziemnego. Głód. Nie jadł porządnie od dłuższego czasu, a zapachy z dolnego miasta zaczęły nagle przypominać mu o tym z wyjątkową siłą. Z targowiska dochodziła woń pieczonego mięsa, świeżego chleba, cebuli, ryb i ziół. Brzuch burknął mu cicho, ale wystarczająco głośno, by przypomnieć, że nawet tacy jak on, którzy walczyli z orkami i rozmawiali z magami, musieli czasem coś zjeść. Ruszył więc w stronę targu. Po drodze przeszedł pod kamiennym przejściem, gdzie cień był chłodniejszy, a gwar na chwilę przygasł. I właśnie tam zauważył wejście do warsztatu Konstantina. O alchemiku słyszał już kilka razy. Nic szczególnie zachęcającego. Mówiono, że jest dziwny, zamknięty w sobie i nieprzyjemny. Że nie lubi ludzi bardziej niż to konieczne. Że woli rośliny, fiolki, proszki i własne receptury od rozmów z mieszkańcami miasta. A jednak był jednym z mistrzów. Jeśli bezimienny chciał zamknąć sprawę z głód, nie mógł go pominąć. Wszedł do środka. Od razu uderzył go zapach. Był gęsty i zmienny. Suszone zioła wisiały pod sufitem. Korzenie leżały w pękach na półkach, a w powietrzu mieszały się wonie alkoholu, gorzkich wywarów, spleśniałych ksiąg, popiołu i czegoś ostrego, co drażniło nos. Na stołach stały fiolki, miski, moździerze i małe buteleczki z płynami o barwach, które nie zawsze wyglądały naturalnie. Konstantino pracował przy stole laboratoryjnym. Był pochylony nad naczyniem, z którego unosiła się cienka smużka pary. Jego ruchy były precyzyjne, ale nie miały w sobie spokoju Torbena ani siły Harada. Były nerwowe, skupione, ale niecierpliwe. Jakby wszystko, co robi, musiało wyjść idealnie. Nie podniósł wzroku od razu. Czego chcesz? Rzucił, mieszając coś cienkim pręcikiem. Za darmo niczego tu nie daję. Bezimienny rozejrzał się po warsztacie. Jedna z półek była tak zastawiona fiolkami, że wyglądała, jakby lada chwila miała się poddać. W rogu stał kosz z roślinami, których bohater nie potrafił rozpoznać, choć część z nich wyglądała na takie, których lepiej nie dotykać. Chcę zostać czeladnikiem, powiedział. Konstantino wreszcie uniósł głowę. Spojrzał na niego krótko, chłodno i bez najmniejszego zainteresowania. Naprawdę? Zapytał. A u kogo chcesz terminować? W jego głosie nie było troski o przyszłość młodego rzemieślnika. Była raczej irytacja, że ktoś w ogóle każe mu brać udział w sprawach miejskich zwyczajów. U innego mistrza, odparł bezimienny. Konstantino odstawił fiolkę i przez chwilę przyglądał mu się spod zmrużonych powiek. Przyszedłeś po moją zgodę. Nie brzmiało to jak pytanie. Bezimienny skinął głową. Alchemik westchnął, jakby całe to wymaganie było jedną z wielu głupich tradycji, które ludzkość wymyśliła tylko po to, by odciągać go od prawdziwej pracy. Sięgnął po zatyczkę, zamknął małą buteleczkę i odstawił ją na bok z przesadną ostrożnością. Jeśli o mnie chodzi, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz, powiedział w końcu. Była to najprostsza zgoda, jaką bezimienny dostał tego dnia. Bez żadnych prób, błogosławieństw czy długu siostrzenicy, skradzionych pieniędzy i kłopotów rodzinnych. Konstantino najwyraźniej nie potrzebował dowodów uczciwości ani odwagi. Potrzebował tylko, żeby zostawiono go w spokoju. Bezimienny nie zamierzał dłużej ciągnąć tego tematu. Skinął alchemikowi głową i cofnął się w stronę wyjścia. Za jego plecami Konstantino już wracał do swoich naczyń, jakby rozmowa nigdy się nie odbyła. Cienka smużka pary znów uniosła się nad stołem, a w warsztacie rozległo się ciche bulgotanie. Na zewnątrz powietrze wydało się prostsze i bardziej ludzkie. Bezimienny stanął pod przejściem, gdzie chłodny cień kamienia mieszał się ze światłem popołudnia. Brzuch burknął mu ponownie. Tym razem bohater nie zignorował tego znaku. Ruszył ku karczmie, zostawiając za sobą dolne miasto. Targowisko powoli traciło swój dzienny gwar. Kupcy wciąż stali przy swoich straganach, ale ich głosy nie były już tak donośne jak wcześniej. Słońce zsuwało się ku dachom dolnego miasta, a cień kamiennych budynków wydłużał się na bruku. Zapach świeżego chleba, ryb, warzyw i pieczonego mięsa mieszał się z chłodniejszym powietrzem nadchodzącego wieczoru. Bezimienny przeszedł między straganami bez większego pośpiechu. Widział sakwy z ziarnem, kosze jabłek, beczki z solonym mięsem, noże, pasy, narzędzia i drobne towary, które sprzedawcy zachwalali każdemu, kto tylko zatrzymał się choćby na moment. Ale głód nie pozwalał mu długo udawać, że wystarczy sama obserwacja. W końcu skierował się do karczmy Koragona. Nie była wielka, ale miała w sobie coś przyjemnego. Coś, czego brakowało wielu miejscom w Korinis. W środku było ciepło. Nad paleniskiem unosił się zapach gotowanego mięsa, cebuli, tłuszczu i przypraw. Drewniane stoły nosiły ślady wielu rozmów, wielu kufli i wielu wieczorów, podczas których ludzie przychodzili tu zapomnieć o cenach, długach, paladynach i plotkach o orkach. Nie było tu pokoi dla gości. Karczma Coragona nie była miejscem dla podróżnych poszukujących noclegu, lecz dla mieszkańców, którzy chcieli zjeść, napić się i przez chwilę posiedzieć wśród innych ludzi. Bezimiennemu to wystarczało. Po całym dniu rozmów z mistrzami, długów, prób i podejrzliwych spojrzeń, potrzebował przede wszystkim czegoś gorącego. Coragon stał za szynkwasem. Był mężczyzną, który wyglądał na kogoś przywykłego do słuchania narzekań bardziej niż do własnego narzekania. Miał twarz człowieka zmęczonego interesami, ale nie pozbawionego serca. Gdy bezimienny wszedł, karczmarz spojrzał na niego szybko. Ocenił jego wygląd, sakiewkę i pewnie też to, czy sprawia wrażenie awanturnika. Coragon wskazał na stoły. Napić się możesz, najeść też, o ile masz czym zapłacić. Nie było w tym złośliwości. Raczej wyłożenie na stół prostych zasad. Bezimienny zamówił gulasz. Po chwili usiadł przy jednym ze stołów, a przed nim pojawiła się miska parującej potrawy. Gęsty sos pachniał mięsem, cebulą i czymś ostrzejszym, co przyjemnie grzało w nos. Kawałki mięsa nie były może najlepsze, jakie jadali panowie z górnego miasta, ale po długim dniu smakowały lepiej niż najlepsza z uczt. Coragon dorzucił mu jeszcze kufel piwa. Pierwsze łyżki gulaszu przywróciły bohaterowi siły. Ciepło rozeszło się po ciele powoli, jakby dopiero teraz mięśnie przypomniały sobie, że mogą odpocząć. W karczmie ktoś cicho rozmawiał pod ścianą. Ktoś inny pił samotnie, wpatrzony w dno kufla. Za oknem przechodzili ludzie, a z placu nieopodal dobiegał narastający gwar. Bezimienny jadł spokojnie, a Coragon, widząc, że nie ma do czynienia z kimś, kto przyszedł zrobić zamieszanie, przysunął się nieco bliżej po drugiej stronie szynkwasu. Jak idą interesy? Zapytał bohater między jednym kęsem a drugim. Karczmarz prychnął cicho. Jak mają iść, skoro Lord André rozdaje piwo za darmo na placu wisielców? Ludzie słyszą za darmo i od razu zapominają, że karczmarz też musi z czegoś żyć. Ostatnio przychodzą do mnie głównie bogaci z górnego miasta, a z nimi bywa różnie. Bezimienny upił łyk piwa. Było chłodne, lekko gorzkie i znacznie lepsze niż się spodziewał. Coś z nimi nie tak? Coragon skrzywił się na to pytanie. Niektórzy potrafią doprowadzić człowieka do szału. Weź takiego Valentino. Złota ma tyle, że mógłby wykupić pół dolnego miasta, a zachowuje się, jakby samo jego wejście do karczmy było dla mnie zaszczytem. Siedzi, pije, gada, przechwala się, a kiedy zaczyna opowiadać o tym, jak bardzo nie musi nic robić, człowiek ma ochotę wyjść z własnej karczmy, byle go nie słuchać. Karczmarz przetarł blat szmatką, choć był już czysty. Ale co mam zrobić? Nie mogę wybierać klientów, zwłaszcza teraz. W jego głosie pojawiła się cięższa nuta. Ukradziono mi oszczędności. Wszystko, nawet srebro. Bezimienny odstawił kufel. Obrabowano cię? Coragon skinął głową, ale bardziej ze złością niż ze smutkiem. Jakiś czas temu w gospodzie było pełno ludzi. Przyznaję, sam też wtedy nieźle popiłem. Ale przecież człowiek we własnej karczmie nie powinien pilnować każdego cienia za plecami. Nie było mnie za szynkwasem tylko chwilę. Chwilę. A tym łobuzom wystarczyło, żeby dobrać się do moich rzeczy. W karczmie trzask ognia zabrzmiał nagle wyraźniej. Zgłosiłem wszystko straży. Oczywiście przyszli, pokręcili się, popatrzyli mądrze po kątach, wypili dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa i nie znaleźli nic. Ani srebra, ani złodziei, ani nawet przyzwoitego wytłumaczenia, po co właściwie przyszli. Bezimienny uśmiechnął się lekko pod nosem. W Korinis każdy miał swoją historię dotyczącą straży. bo Sper narzekał na strażników po kradzieży łuku. Torben też nie miał z nich wielkiego pożytku przy sprawie Elvricha. Teraz Coragon mówił dokładnie to samo, tylko z perspektywy człowieka, któremu zniknęły oszczędności. Słyszałeś coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Zapytał bohater po chwili. Coragon przestał przecierać blat. Nie odpowiedział od razu. Spojrzał w stronę drzwi, jakby sprawdzał, kto może słuchać. Potem wzruszył ramionami, lecz ten gest był mniej beztroski. Mówią, że znikają głównie ludzie z portu. A port, a cóż, ma taką reputację, jaką ma. Tam człowiek może przepaść na wiele sposobów. Może się upić, może wpaść w złe towarzystwo, może komuś zaleźć za skórę, albo po prostu wypłynąć w morze i nie wrócić. Bezimienny jadł dalej, ale słuchał uważnie. Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Dodał Coragon. Elvrich, tak chyba miał na imię. A jeden z kupców z targowiska, Hakon, opowiadał mi ostatnio dziwną rzecz. Podobno był taki człowiek, którego widywał codziennie. Codziennie, rozumiesz? Aż nagle przestał go widywać. Pytał nawet strażników, no ale jak to zwykle bywa, nikt niczego nie wie. Karczmarz oparł dłonie na szynkwasie. Przez chwilę milczał, po czym dodał spokojniej. Korinis jest niebezpieczne, a za murami jest jeszcze gorzej. Dzikie bestie, bandyci, ludzie Onara, orkowie gdzieś w oddali. Bezimienny nie odpowiedział. Słowa Coragona brzmiały rozsądnie. Zbyt rozsądnie, by je odrzucić. A jednak coś w tej sprawie nie pasowało. Elvrich, ludzie z portu, dziwne plotki, niepokój, który krążył po mieście pod powierzchnią codziennych rozmów. W Korinis wiele problemów wyglądało na zwykłe miejskie kłopoty, dopóki nie zaczęło się drążyć. Bohater wrócił jeszcze do imienia, które Coragon wypowiedział z wyjątkową niechęcią. O co chodzi z tym Valentinem? Karczmarz parsknął. O co? O wszystko! Ma złota jak lodu i żadnego pożytku z własnych rąk. Nie musi pracować, nie musi się śpieszyć, nie musi nikogo prosić o zapłatę ani tłumaczyć straży, dlaczego śledztwo nie polega na opróżnianiu cudzych beczek. I najgorsze jest to, że chwali się tym każdemu, kto nieszczęśliwie znajdzie się w zasięgu jego głosu. Coragon wskazał głową w stronę jednego ze stołów. Przychodzi, pije, siedzi do zamknięcia, a potem wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta, jakby całe Korinis było stworzone po to, żeby robić mu miejsce. I następnego dnia wszystko zaczyna się od nowa, dzień po dniu. W jego głosie była nie tylko irytacja, była też bezsilność człowieka, który nie znosi pewnego klienta, ale nie może sobie pozwolić na to, by go wyrzucić. Bezimienny dopił piwo. Gulasz zniknął z miski, zostawiając po sobie tylko ciepło i cięższą, przyjemną sytość. Po dniu pełnym rozmów poczuł, że siły wracają mu do ramion. Przez chwilę mógłby po prostu siedzieć dalej, słuchać trzasku ognia i szmeru karczmy. Ale miasto nie zamierzało pozwolić mu odpoczywać zbyt długo. Za oknem zrobiło się ciemniej. Wieczór opadł na Korinis łagodnie, rozlewając po ulicach błękitny cień. Przy placu nieopodal karczmy zbierali się ludzie. Nie był to zwykły tłum targowy. Stali w pewnym skupieniu zwróceni w jedną stronę, ku kamiennej świątyni. Bezimienny wyszedł z karczmy i od razu poczuł chłodniejsze powietrze. Po cieple izby Coragona wieczór wydał się mroźny. Latarnie zaczynały rozjaśniać uliczki, a na placu cienie ludzi układały się długimi smugami na bruku. Przed świątynią stał starszy mężczyzna w niebieskiej szacie, mag wody. Nie musiał się przedstawiać, by bezimienny zrozumiał, kim jest. To musiał być Watras, człowiek, do którego Kavalorn kazał mu dostarczyć list. stary mag przygotowywał się właśnie do kazania. Stał spokojnie, wyprostowany, z twarzą pełną skupienia. Nie wyglądał jak ktoś, kto potrzebuje podnosić głos, by go słuchano. W jego postawie było coś, co samo nakazywało uwagę. Bezimienny nie podszedł od razu. Ludzie zaczęli gromadzić się bliżej, więc bohater oparł się o pobliską latarnię, zamierzając poczekać do końca nauk. Kazania nie interesowały go szczególnie, ale rozumiał, że w tym mieście niektórych spraw nie powinno się przerywać. Watras przemawiał do mieszkańców, a mieszkańcy słuchali go z najwyższym skupieniem. Słuchali jakby przynajmniej przez chwilę, chcieli wierzyć, że nad chaosem świata istnieje jakiś porządek. Gdy dopiero co się oparł, usłyszał za plecami głos strażnika. Hej, ty, zaczekaj! Bezimienny odwrócił głowę. Strażnik podszedł bliżej, przyglądając mu się podejrzliwie. Nie wyglądał na człowieka, który znalazł powód do rozmowy przypadkiem. Jego wzrok przesuwał się po twarzy bohatera, jakby próbował dopasować ją do wspomnienia. Chyba cię gdzieś już widziałem, powiedział. Bezimienny nie lubił takich początków rozmowy. Czego chcesz? Strażnik zmrużył oczy. Przez chwilę szukał czegoś w pamięci, potem jakby nagle sobie przypomniał. Właśnie znaleźliśmy portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet na rysunku wyglądał zupełnie jak ty. Wygląda na to, że ci kolesie cię szukali. Wieczorny gwar placu na chwilę oddalił się od bezimiennego. Portret, bandyci, czyli sprawa z jaskinią Kawalorna, nie była odosobniona. Ktoś nie tylko wiedział, że on żyje, ale najwyraźniej rozesłał za nim ludzi. Była to wiadomość wysoce niewygodna. Bezimienny zachował jednak spokojną twarz. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Strażnik nie wyglądał na całkiem przekonanego, ale też nie miał jeszcze dość powodów, by wyciągnąć broń. Jak uważasz, nieznajomy? Mruknął. Ale jeśli to twoja gęba jest na tym papierze, jeśli wpakowałeś się w jakieś kłopoty, lepiej trzymaj je z dala od miasta. Nie potrzebujemy tu więcej problemów. Ani zabijaków, ani bandytów, ani ludzi, którzy ściągają za sobą kłopoty spod każdej skały. Bezimienny spojrzał mu prosto w oczy. Skąd przybyli ci bandyci? Strażnik uniósł brwi. Aha, więc jednak to twoja twarz była na tym portrecie. Dlaczego od razu się nie przyznałeś? Bohater nie odpowiedział. Strażnik zrobił krok bliżej. Za co jesteś poszukiwany? Nie wiem, odparł bezimienny. Szczerze. Strażnik prychnął, wyraźnie nieprzekonany. Tak, tak, wszyscy tak mówią. Posłuchaj mnie uważnie. Gdybym wiedział, że trzymasz się z bandytami, już dawno siedziałbyś w lochu. Rozumiesz? Na placu Watras zaczynał mówić, a głosy ludzi cichły. Słowa maga płynęły spokojnie, choć z miejsca, w którym stali, nie wszystkie były wyraźne. Strażnik mimo to ciągnął rozmowę, jakby sprawa była zbyt ważna, by odkładać ją na później. Będę musiał zgłosić to lordowi André, dodał. Nie obiecuję, że coś z tym zrobi, ale takie rzeczy powinny trafiać do koszar. Wracając jednak do twojego pytania, natknęliśmy się na tych bandytów niedaleko domu właściciela ziemskiego, ale nie wyglądali jak jego ludzie, nie jak najemnicy. Raczej mniejsza banda, która zaszyła się gdzieś w górach, niedaleko posiadłości. Jeśli rzeczywiście masz zamiar tam iść, potraktuj to jako ostrzeżenie. Tacy szubrawcy nie będą z tobą rozmawiać długo. Strażnik cofnął się, ale jego spojrzenie pozostało czujne. I pamiętaj, w mieście nie chcemy kłopotów. Odszedł, zostawiając bezimiennego przy latarni. Bohater przez chwilę patrzył za nim. Potem zwrócił wzrok ku świątyni.
Thank you. Thank you. Thank you.